Nie, bo... O, już nie mam. Jestem. Mam moc, chwała Panu. Dobra dygresja, Dawidku, bardzo dobra. Chwała Panu. Dziękuję Panu, że jestem dzisiaj z Wami. Dziękuję, że będę mógł służyć Słowem. Nie wiem jak was, jak u was, ale u mnie w mojej głowie jeszcze dzwonią te słowa, które usłyszeliśmy 2 tygodnie temu, 3 tygodnie temu, tutaj na tym miejscu, też w piątek, kiedy Pan mówił o obudzeniu. Obudźcie się, oblubienico. Do tej pory mi to dzwoni w głowie, dzwoni w uszach. Jak modliłem się o temat na dzisiejszą usługę, to Pan mi położył na sercu to oto rzecz. Otwórzmy Słowo Boże na Księdze Jozuego. Przeczytamy sobie 22 wersety 8 rozdziału. Księga Jozuego od 1 do 22 wersetu, 8 rozdział. Troszeczkę będzie dzisiaj czytania, chociaż tak naprawdę, żeby całość przedstawić, to przydałoby się trochę więcej, no ale to zachęcam do przeczytania całego 7 rozdziału. A później i do końca też 8, ale to już zachęcam do przeczytania dzisiaj wieczorem w domu. 8 rozdział, strona 242. I rzekł Pan do Jozuego: nie bój się i nie lękaj. Weź z sobą cały zbrojny lud, powstań i wyrusz do Aj. Patrz, oto ja wydam w twoje ręce króla Aj z jego ludem i miastem i ziemią. A postąpisz z Aj jak z jego ludem, jak z jego królem, tak jak postąpiłeś z Jerychem i jego królem. Możecie jednak podzielić między sobą jego łupy i bydło. Zostaw na miasto zasadzkę od jego tyłów. Ruszył wtedy Jozue i cały zbrojny lud przeciwko Aj. Jozue wybrał 30 tysięcy dzielnych wojowników i wyprawił ich nocą, nakazawszy im: oto wy ustawicie się jako zasadzka dla miasta od jego tyłów. Nie oddalajcie się bardzo od miasta i bądźcie wszyscy w pogotowiu. Ja zaś i cały lud, który pozostanie przy mnie, zbliżymy się do miasta, a gdy oni ruszą na nas, jak poprzednio, będziemy przed nimi uciekać. Oni wyjdą za nami, aż ich odciągniemy od miasta, a powiedzą sobie: uciekają przed nami jak poprzednio, podczas gdy my będziemy przed nimi uciekali. Wy wypadniecie z zasadzki i zajmiecie miasto, a Pan Bóg wasz wydaje wasze ręce. Gdy zaś zajmiecie miasto, podpalicie je. Uczynicie tak zgodnie ze słowem Pańskim. Oto taki jest mój rozkaz. I odprawił ich Jozue, a oni poszli, aby zrobić zasadzkę. I rozłożyli się między Beter i Aj, na zachód od Aj. Jozue zaś spędził tę noc wśród ludu. Nazajutrz Jozue wstał wczesnym rankiem, odbył przegląd ludu i ruszył ze starszymi Izraela na czele ludu do Ai. Cały zbrojny lud, który był z nim, ciągnął naprzód, dotarł do miasta i rozłożył się po stronie północnej miasta Ai. Także między nim a Ai była dolina. Następnie wziął około 5 tysięcy mężów i ustawił ich jako zasadzkę między Betel a Ai na zachód od miasta. Ustawił też lud na cały obóz po stronie północnej od miasta, a straż tylną po stronie zachodniej od miasta. Jozue zaś udał się tej nocy na środek doliny. Gdy to król Aj ujrzał, on i cały jego lud, mężowie miasta, wyruszyli śpiesznie, wczesnym rankiem, na zbocze na skraju Araba, aby walczyć z Izraelem. Nie wiedział jednak, że za miastem jest zastawiona na niego zasadzka. Jozue i cały Izrael udawali, że są przez nich rozgromieni i uciekali w kierunku pustyni. Wtedy zwołano całą ludność, która była w mieście, aby ich ścigano. Ścigali więc Jozuego i zostali odciągnięci od miasta. W Aj i w Betel nie pozostał ani jeden mąż, który by nie wyruszył za Izraelem. Pozostawili miasto otwarte i ścigali Izraela. Wtedy rzekł Pan do Jozuego: wyciągnij oszczep, który masz w ręce, w kierunku Aj, bo wydam je w twoją rękę. Jozue wyciągnął oszczep, który miał w swojej ręce, w kierunku miasta. Gdy wyciągnął swoją rękę, ludzie zasadzki szybko zerwali się ze swojego miejsca i pobiegli i wtargnęli do miasta i zajęli je i szybko je podpalili. Wtem obejrzeli się mężowie z Aj i zobaczyli, jak dym z miasta wznosi się ku niebu i nie mieli już siły do ucieczki ani w tę, ani w tamtą stronę. Lud zaś, który uciekał w stronę pustyni, zwrócił się przeciwko ścigającym. Jozue bowiem i cały Izrael, widząc, że ludzie z zasadzki zajęli miasto i że dym z miasta wznosi się ku górze, zawrócili i uderzyli na mężów z Aj. Tamci wyszli z miasta przeciwko nim i dostali się między Izraelitów z jednej i z drugiej strony. Ci zaś rozgromili ich tak, że nikt się nie ostał i nikt nie uszedł. I na tym zakończymy. Bracia i siostry, przeczytaliśmy fragment Słowa Bożego, w którym chciałem zwrócić uwagę na zachowanie się mieszkańców Aj. Była to druga bitwa. Pierwszą bitwę Izrael przegrał. Pierwszą bitwę Izrael przegrał, lekceważąc mieszkańców potęgę tak naprawdę ludu Aj. Ale głównym powodem porażki Izraela było to, że nie dochował wierności Bożemu Słowu i Bóg nie pozwolił pokonać w pierwszej bitwie ludu Aj. To była kara. Kara za to, że w momencie, kiedy zwyciężyli, zdobyli Jerycho, jeden z członków, jeden z Izraelitów targnął się na rzeczy, które było obłożone klątwą. Czytaliśmy teraz o tej drugiej części, o tej drugiej bitwie, bitwie wygranej przez Izraelitów, ale ja bym chciał zwrócić uwagę na zachowanie się mieszkańców Aj. Mieszkańcy miasta Aj po wcześniejszej, po pierwszej wygranej z Izraelitami byli tak pewni kolejnego zwycięstwa, byli tak pewni, i poza tym postawa podczas tej drugiej bitwy była tylko ich w tym utwierdzić, postawa Izraelitów podczas drugiej bitwy tak ich utwierdziła, że byli że mieszkańcy Aj byli przekonani, że po raz kolejny uda im się pokonać Izrael. Po raz kolejny odniosło wspaniałe zwycięstwo. Na tyle byli pewni, że wszyscy mężczyźni ruszyli w pościg za Izraelem, tak jak czytaliśmy, zostawiając miasto bezbronne. Nie efektem tego, co było, całkowita porażka mieszkańców Aj. A mieszkańcy Aj uważali się za dużo silniejszych. Pierwsze zwycięstwo tak to budowało, że stracili czujność. I to nie zakończyło się dla nich za dobrze. Uśpienie czujności wroga jest jedną z najbardziej skutecznych technik stosowanych w strategiach wojskowych. Kiedy jedna strona jest pewna swojej siły, bardzo często lekceważy siłę wroga, nie dopuszczając tak naprawdę do tego, że mogą zostać zaatakowani. Często dochodzi do tego, że tracą tak mocno czujność, że zaczynają popełniać błędy. Pamiętacie historię ze słynnym koniem trojańskim? Kiedy Trojanie tak dobrze się bronili, byli, że Grecy nie byli w stanie sforsować sił obronnych Troi i użyli podstępu konia trojańskiego. Niestety dla Troi tamtejsi mieszkańcy nie byli na tyle wyczuleni na podstęp, co kosztowało ich porażkę i utraty miasta. A dlaczego mówimy o strategii wojennej? Dlaczego mówimy teraz o uśpieniu jako strategii wojennej tutaj w kościele? Bo bracie i siostro, prawda jest taka, że dziecko Boże zawsze znajduje się na polu walki. I tak jak czytamy w liście do Efezjan 6:12, gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata, ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dziecko Boże zawsze jest na polu walki. I strategie, taktyki wojenne też nas obowiązują. I niestety uśpienie często dotyka też i lud Boży. O czym słyszeliśmy 3 tygodnie temu, kiedy Bóg do nas przemówił. Kiedy zwrócił nam uwagę. Dobrze nam się żyje. Tak patrząc na ostatnie rok, dwa, nie mamy jakichś większych problemów w kościele. Taka jest prawda. Budowa kościoła, coś niesamowitego. Wszyscy z zewnątrz, wszyscy nawet ci wewnątrz są zdumieni, jak szybko postępuje nasza budowa. Bóg nawiedzał nas swoją obecnością i dzielił się z nami swoim słowem. Dostawaliśmy od Boga słowo bezpośrednio do nas każdego tygodnia. By nie powiedzieć, byliśmy bardzo rozpieszczeni przez Boga. Bóg nas bardzo mocno błogosławił. Bóg momentalnie rozwiązywał też problemy swoich dzieci. Niedawno jedna z naszych sióstr straciła pracę. I momentalnie Bóg dał jej kolejną, dużo lepszą. Zaufała Bogu. Trzymała się Obawiałem się o nią, ale ona się złapała Boga i Bóg dał jej lepszą. Słowo od Pana, to o czym mówiłem. Kiedyś, przynajmniej, a ja sam nie jestem tutaj długo, przecież kilkanaście lat ledwie, ale były takie, ja pamiętam czasy, gdzie się czekało miesiącami i latami, aż przyjechał prorok i podzielił się słowem. A mieliśmy całkiem niedawno usługę cotygodniową i każdy, praktycznie każdy dostawał słowo od Boga. Ale czasami, kiedy człowiekowi przychodzi coś zbyt łatwo, to przestaje to cenić i przestaje to szanować. Pamiętam, jak byłem młodszy, tak jestem młody dalej, więc powiem, że młodszy, jeszcze w liceum poszedłem, zacząłem wakacje pracować, łapałem się różnych prac. No, kiedyś bezrobocie było w okolicach 18-20%, nie tak jak jest teraz 8%, więc nawet na takie dorywcze prace typu wiśnie, truskawki, budowlanka czy jakieś inne prace na roli trzeba było mieć znajomości, żeby się dostać. Dzisiaj trzeba mieć tylko chęci. Wcześniej dostawałem od rodziców kieszonkowe. No, szybko mi przychodziły, nie za dużo, ale jakieś tam słodycze można było kupić, jakąś gazetkę można było kupić sportową. Jakoś nie tego, nie czułem przywiązania do tych pieniędzy, więc pieniądze się mnie też nie trzymały. Nie czułem jakichś też aspektów przy ich wydawaniu, pomimo, że to nie było tak dużo. Ale jak zacząłem pracować, to pracowałem przy różnych pracach, i budowlanka, i tak jak powiedziałem, i farma, i rola, czyli zbieranie owoców, bądź też warzyw. I najgorszą pracą dla mnie, jaka była, to było zbieranie marchewek. Nie wiem, czy to ktoś kiedyś zbierał marchewki. To jest taka praca, gdzie się praktycznie od 7 do 17 na kucaka i się zbierało marchewki i trzeba było obcinać końcówki, natki pietruszki, tak. O, natki. Marchewki, przepraszam. Natki, marchewki. Nic trudnego, ale pracowałem z osobami starszymi, wyrobionymi i tempo było bardzo, bardzo szybkie. I dla mnie to była najcięższa praca, w jakiej pracowałem. Budowlanka to wakacje przy tym. Choćby nie wiem co. I zarabiałem wtedy 25 zł, o chciałeś wiedzieć, 25 zł dziennie za 10 godzin pracy. Dużo i niedużo. Ale jak poszedłem do sklepu i chciałem sobie kupić loda za 2,50, przeliczyłem sobie, że ja przez godzinę musiałbym tak robić, żeby mieć tego loda i okazało się, że jednak tego loda nie potrzebuję. I wcześniej coś, co miałem, bo dostawałem od kogoś, od rodziców, nie szanowałem. Ale jak musiałem na to zapracować, zacząłem inaczej na to patrzeć. Zacząłem inaczej na to patrzeć. Przez to doświadczenie przychodzi teraz nasz Kościół. Pan ukrócił swoje słowo. To już zobaczyliście, że Pan ukrócił swoje słowo. Słowo prorocze nie będzie już dostępne co tydzień. Mało tego, niekoniecznie będzie dostępne do każdego, nawet teraz w miesiącu. Zobaczymy, co Bóg zadecyduje. I teraz tak. Dlaczego? Bo niestety przestaliśmy je szanować. Nie każdy sobie w duchu odpowie na pytanie, nie musi głośno, w duchu. Co robiłeś, bracie i siostro, ze słowem, które otrzymywałeś tutaj? Czy próbowałeś się do niego dostosować? Czy po tygodniu przychodziłeś znowu po kolejne? Czy chciałeś je w życiu zastosować? Czy nie? Czy je przyjmowałeś? Czy nie? Kiedyś czekaliśmy na to słowo. Kiedy ja pamiętam, przyjeżdżał kiedyś prorok, brat Mandzini. Starsi go na pewno pamiętają, on był wielokrotnie. Ja byłem chyba bodajże tylko na jednej jego usłudze, na ostatniej. Jak dziś pamiętam, to jak on tutaj sobie siedział, bo to był starszy człowiek, siedział tutaj i podchodziliśmy, wszyscy do niego podchodziliśmy. I my też podeszliśmy z Lilą. W oczekiwaniu na słowo, on powiedział: Bóg nic mi na was temat nie powiedział. Nie zostało nic mi objawione. Ja czekałem na słowo. W końcu przyjechał. po latach przyjechał. Ja słyszałem o prorokach, przyjechał. Jak już była moja kolej, nie zostało nic mi objawione. Byłem bardzo rozczarowany tym, bo naprawdę liczyłem na słowo. Ale przy kolejnym razie, jak byłem u proroka, czyli nasz prorok był u nas, jak otrzymałem słowo od Boga, inaczej do niego podchodziłem. Jako coś cennego, jako jakiś skarb, jako prawdziwą tą drogę, taką wskazówkę, co mam dalej czynić. Mówi się, że jak czegoś, coś dostajemy od tak dużo tego, to nam to powszechnieje. I chyba Pan Bóg to zauważył. Że jak On zaczął do nas mówić, to to Jego słowo spowszechniało. Czyli co oznacza? Zaczęliśmy lekceważyć Jego słowo, czyli zaczęliśmy lekceważyć Boga. A Bóg nie da się lekceważyć. Budowa kościoła. Tak jak wcześniej wspominałem, Bóg nam błogosławił niesamowicie. Ci, co przyjeżdżają, czy z zagranicy, czy z Polski, są pod wielkim wrażeniem. Ja jestem pod wielkim wrażeniem, ile razy jestem na budowie, jak Bóg błogosławił, jak Bóg prowadził nas w tej budowie. Ale wiecie jedno, że teraz czeka nas kolejny wydatek, a nie mamy na to pieniędzy. Trzeba położyć dach. Nie ma skąd wziąć. Bóg błogosławił ludziom i pytanie, jak mamy do tego podchodzić? Bóg przyznawał się do tej budowy, bo to jest Jego budowa i On zaopatrywał. Ale to znaczy, mamy stać i się tylko temu przyglądać? Dało mi do myślenia ta ostatnia wizyta naszych gości ze Stanów. Ona była dużo wcześniej. Dużo wcześniej pastor informował, żeby spróbować się sprężyć, żeby każdy na tyle, ile może, żeby mógł uczestniczyć. To nie jest tak jak w innych kościołach. My się nie spotykamy, my nie budujemy. No i jest życie, jakie jest. Czas, z czasem jest ciężko. Ale co jakiś czas, raz na jakiś czas są zrywy. Kiedyś mieliśmy przy wykopywaniu tych korzeni. Nie wiem, czy pamiętacie to. Przyszedł czas, kiedy przyjechali Amerykanie. Teoretycznie to jest nasza budowa, nasz kościół. Powinniśmy z nimi pracować maksymalnie jak się da. A były osoby, które ani razu się nie pojawiły. Ja nie mówię, żeby przyjeżdżać na 5 dni, no bo są obowiązki. Mi było przykro i poniekąd było mi wstyd, że to jest nasza budowa, a nie wszyscy podchodzili do tego poważnie. Wystarczyło jeden dzień, 1-2 dni, na tyle, ile kto mógł. A były osoby, które z różnych powodów ani razu się nie pojawiły. Ja rozumiem studentów, którzy mieli wtedy sesję i było im ciężko. Rozumiem też pracowników, którzy pracują kogoś i ciężko im z urlopem, ale każdy z nas, a ja wiem, że wiele osób brało wolne. Potrafiło się poświęcić. Bo to jest nasza budowa. I mamy się nie tylko przyglądać w tym, ale mamy brać udział. Brać udział to jest tak, finansować, a Bóg nam błogosławi, to wtedy możemy dawać, modlić się. A jak są akcje, to jednak brać w nich udział. Na tyle, ile możemy. Bóg chce odnowić nasz Kościół. Bóg chce, aby Jego obludnica z twardy 33 doznała odnowienia. Aby ludzie zaczęli się modlić, tak jak kiedyś, w pełni zaangażowanie. I w pełni zaangażowanie przychodzić na nabożeństwa, a nie przychodzić z przyzwyczajenia, czy też dlatego, że tak wypada. Bo sen jest bardzo niebezpieczny. Prowadzi do osłabionej czujności. A co się dzieje, kiedy człowiek nie jest czujny? Jest łatwym celem. Jest łatwym celem dla tego, który chce go zaatakować. Jeżeli nie jesteś czujny w pracy, to cię w pracy zaatakują. Jeżeli nie jesteś czujny duchowo, to zostaniesz duchowo zaatakowany. A szatan specjalnie czasami nawet nie doświadcza człowieka po to, żeby go uspać. Po to, żeby człowiek stał się słaby. Bo to jest ta jego strategia. Uspać człowieka. Uśpić człowieka? nie będzie mu posyłał tych złych rzeczy? Człowiek będzie korzystał z błogosławieństwa Bożego? I w pewnym momencie człowiek jakoś się do tego przyzwyczai i zamiast trwać blisko Boga, zacznie usypiać. A my dostaliśmy ostrzeżenie, że my zaczynamy zasypiać. Że my mamy się w końcu obudzić. Przypomnijcie sobie nasz kościół sprzed 2 lat. Pamiętacie, jakie były tutaj modlitwy? Aż się ziemia trzęsła. Ja wychodziłem mokry z nich. Bo tak Bóg Święty, Duch Święty nas prowadził. Tak Bóg się do tego przyznawał. Takie były Boże objawienia. Pamiętacie posty? Jak walczyliśmy o naszą ziemię, o plac w Styżyńcu? Bracie i siostro, kiedy się tak mocno modliłeś jak wtedy? Kiedy pościłeś? W tamtych czasach po kilka osób dziennie pościło. A pościć nie znaczy głodować, tylko się modlić i walczyć i bojować. Modlitwy. Czy na grupkach, czy tutaj środowe. Pamiętacie, jakie były? I to nie patrzymy na prowadzących, tylko patrzymy na siebie. Niesamowicie rozwijał się wtedy nasz Kościół. Niesamowicie. Ile chrztów było. Mieliśmy mniej więcej co 3-4 miesiące chrzty. Ludzie znajdowali Boga. Ludzie zdecydowali się na przymierze z Bogiem i potwierdzali je chrztem przez zanurzenie. Pamiętacie to? Bóg chce, abyśmy znowu zaczęli walczyć. Bóg chce, abyśmy się odnowili, abyśmy się wzmocnili, abyśmy zaczęli znowu bojować, a intencji jest dużo. O służby. Ostatnio zaczęliśmy się modlić. O służby. A służb jest dużo. O uwielbianie. O młodzież. O kaznodziejstwo. O to, żeby wam taki Marcin głupot nie nagadał. A to jest bardzo ważne. O nowe służby. O nowych ludzi. O Kościół. O miasto. Dzisiaj była modlitwa o miasto. I okoliczne miejscowości. O liderów. O nasze rodziny. Dobrze jest się w porę obudzić, aby Bóg nie musiał budzić nas jakimś potężnym doświadczeniem. I to trzeba pamiętać. A modlić i wołać można na różne sposoby. Zwróćmy uwagę, że za każdym razem, kiedy jesteśmy w kościele, co najmniej 3 razy możemy mocno się modlić. Możemy zaangażowanie się modlić. Jesteśmy w piątek, dzisiaj. Pierwszy przykład, jak brat Krzysztof prowadził pierwszą modlitwę. Bracie Krzysztofie, przeszkadza ci, jak ktoś się głośniej dołączy podczas swojej modlitwy? Na rozpoczęciu? No właśnie. Mamy kolejną modlitwę. Pastora. I na końcu mamy jeszcze jedną modlitwę. O potrzeby nasze. To, jak się modlisz, z jakim zaangażowaniem, to już zależy od ciebie. Czy ty się angażujesz w te modlitwy? Czy ty się angażujesz w to, żeby było niesamowite nabożeństwo? Pełne namaszczenia, pełne Ducha Świętego? Czyli przy tej pierwszej modlitwie? Czy ty się angażujesz przy tej drugiej modlitwie? Kiedy dzisiaj się na przykład modliliśmy o... między innymi o nasze miasto? Kto był w środę na modlitwie? Dużo osób było. W środę się modliliśmy pod koniec i dzisiaj też była modlitwa. Pastora. Widzicie różnicę? W zaangażowaniu? To, co było w środę po słowie? A to, co było dzisiaj? A kto broni się zaangażować? Jeszcze mocniej modlić i wołać? Pastorze, obrazisz się, jeżeli ktoś będzie głośno się też modlił? Ucieszy się. Słyszycie? Pastor powiedział, ktoś nie usłyszał. Pastor powiedział, że się ucieszy, jeżeli ktoś będzie się głośno modlił. Zaangażowaniem. Tu nie chodzi o to, żeby krzyczeć. Zaangażować się. Żeby ta modlitwa płynęła z serca. Bo z przepełnienia serca będzie też, mówią też usta. A jak ma płynąć modlitwa z serca, skoro to serce nie do końca jest przepełnione, wypełnione. Mamy niedzielę. Kolejne nabożeństwo. Kolejny czas, kiedy zaczynamy nabożeństwo i możemy się modlić i wołać o błogosławieństwo na czas nabożeństwa. Mamy czas wieczerzy. Uwierzcie mi, ja się wcale nie obrażę, kiedy ja prowadzę. Maćka nie ma, nie mogę się zapytać. Ja się wcale nie obrażę, jeżeli podczas modlitwy będziecie się głośno modlić. I mamy też zakończenie. Kolejna modlitwa. O nasze potrzeby. Często modlimy się też o złożeniem rąk czy z namaszczeniem. To jest też czas. Nie delikatnej modlitwy, tylko takiej, jakby powiedzieć, bojującej. Bo tak jakbyście chcieli, żeby się o was modlili, tak te osoby, które zgłaszają, chcą, żeby się o nich modliło. I mamy też środę. Środa, która teraz uległa zmianie przez nas. Środa, gdzie będzie czas, gdzie będzie można się modlić. I będziemy się modlić, będziemy wołać, będziemy bojować. Tak jak to robiliśmy w zeszłą środę. Może nawet i dłużej. Bo intencji, bo jest, wbrew pozorom jest dużo. A jeżeli chcemy, żeby nasz Kościół się rozwijał, to teraz my musimy pokazać Bogu, że nam na tym zależy. Nie, że Bóg to wszystko będzie prowadził, a my mamy... Nie do końca do tego poważnie podchodzimy. Panie, prowadź, a my się do Ciebie pójdziemy za Tobą. Nie, my mamy teraz o to walczyć. A Słowo Boże mówiło, jak mamy podchodzić do... mówi, jak mamy... Jak Bóg chce, żebyśmy do Niego podchodzili. Jak mamy... Jak gwałtownicy. Bo tylko oni zdobywają Królestwo Niebieskie. W Kościele mamy wspólne modlitwy. To są te modlitwy, o których ostatnio też mówił pastor w środę. Na to w Mateusza 18, 19, 20. Na to powiadam wam, że jeśli dwaj z was na ziemi uzgodnili swoje potrzeby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca mojego, który jest w niebie. Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam ja jestem pośród nas. Zobaczcie, jak ważna i jak mocna jest ta modlitwa. Ale żeby była mocna modlitwa, to musi być modlitwa w jedności. Czyli jest jeden cel i wszyscy się o to modlą. Tak samo jak powinniśmy być Kościołem, który idzie w jednym duchu. W jedności. A wtedy modlitwa jest skuteczna. Mało tego. Pan Jezus w swoim Duchu Świętym nas jeszcze wzmacnia i pomaga. Pobudka to nie znaczy tylko tutaj angażowanie się w modlitwach w społeczności. To jest też modlitwy w domu. Modlitwy pojedyncze, te indywidualne. Kiedy idziesz do swojej komory modlitewnej. U niektórych jest to w jakimś pokoju, jeszcze innych gdzieś w piwnicy, a jeszcze inni to mają w kotłowni. I to jest ten czas, gdzie jesteś sam na sam z Bogiem i zaczynasz się modlić. I to jest ten czas społeczności twojej, twarzą w twarz. I nie przejmuj się, że może nie mówisz zbyt pięknie. Jeżeli twoja modlitwa będzie płynęła z serca, będzie szczera, uwierz mi, Duch Święty tak poprowadzi, że to będzie przepiękna modlitwa dla Niego. Bóg będzie się przyznawał do tej modlitwy. Bóg się będzie przyznawał i będziesz widział działanie. Jeżeli nie możesz się modlić, jeżeli masz problem z modlitwą, przechódź na języki. A dlaczego jest ważna ta modlitwa indywidualna? A gdy modlicie się, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać ludziom, zaprawdę powiadam wam, otrzymali zapłatę swoją. Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do ojca swego, który jest w ukryciu, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. To jest wtedy też modlitwa szczera. To nie znaczy, że tutaj w kościele nie musisz się głośno modlić. Jak najbardziej. Nie musisz się zaangażowanie modlić. Jak najbardziej. Ale jeżeli będziesz modlił się tylko tutaj, w kościele, tylko tutaj będziesz się modlił szczerze, z zaangażowaniem, a nie będziesz tego robił w domu, to oznacza dwie rzeczy. Albo jesteś tym obłudnikiem, który się modli, żeby głośno i żeby inni widzieli, albo tak naprawdę korzystasz z czegoś namaszczenia i jak jest namaszczenie, to ty podłapujesz, pobudza cię, pomodlisz się, kończy się modlitwa, kończy się namaszczenie, kończy się twoja aktywność. Każdy z nas powinien mieć taką komorę, abyśmy mogli w niej wołać i aby tam nikt nam nie przeszkadzał. I tak jak powiedziałem, jeżeli brakuje ci, już kiedyś to nawet mówiłem, mi brakowało słów, nie wiedziałem jak się modlić, nie wiedziałem o co się modlić. 15 minut i koniec. Zacząłem się modlić na językach. Nie wiedziałem, nie rozumiałem, ale widzę, że modlitwa jest, że zaczynam płynąć w tym. Zaczynam płynąć w modlitwie, Bóg mnie jakoś niesamowicie prowadzi i w pewnym momencie wracam na język polski i wiem już, o co mam się modlić. I to jest niesamowite. I z 15 minut potrafi być półtorej godziny. Jeżeli nie modlisz się, bracie i siostry, na językach, proś Boga, przyjdź, będziemy się modlić, będziemy wkładać, a może to jest twoja droga. Ja, Pan Bóg mnie ochrzcił i ja zacząłem mówić na językach w momencie, kiedy brat Tomek położył na mnie rękę i modlił się o mnie. Pastor, to dopiero zaczął się modlić na językach w momencie, kiedy sam przed Bogiem stanął w komorze. Nie wiemy, jaka droga jest dla każdego z nas. Każdy z nas musi to tak naprawdę odkryć. Bożą drogę. Może potrzeba, żeby ktoś się o ciebie pomodlił, żebyś dostał ten dar. A może to ty musisz sam o niego zawalczyć. To już sam musisz sprawdzić. Bo kto językami mówi, nie dla ludzi, lecz dla Boga. Nikt bowiem nie rozumie, a on w mocy ducha rzeczy tajemne wygłasza. Rzeczy tajemne wygłasza. To znaczy, że możesz się modlić o swoje potrzeby, o których ty nawet nie wiesz, ale Bóg wie, tak jak czytaliśmy wcześniej, i to on prowadzi twoją modlitwę. Pod warunkiem, że się zaangażujesz i będziesz chciał modlić się z zaangażowaniem. Wiele może modlitwa sprawiedliwego. Pamiętajmy o tym. Ofiara bezbożnych jest ohydą dla Pana, lecz modlitwa prawych podoba mu się. I to pisał Salomon. 15:8. Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi. A to pisze Paweł w liście do Tymoteusza w 1:2:1. Za królów, za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. I prawda jest taka, że modlitwa jest potężną bronią. Potężną bronią, której boi się szatan. Bo to nie jest broń, którą my mamy, tylko tą broń, którą my dostajemy od Boga. I tą bronią bardzo łatwo możemy unieszkodliwić szatańskie działanie. I dlatego szatan posyła różne trudności. Stres, zmęczenie, nawał obowiązków po to, żeby nas odciągnąć od modlitwy. Po to, żeby chrześcijanin doznał uśpienia. Innym przykładem, tak jak rozmawialiśmy, jest brak doświadczeń. I tak jak patrzymy, to czasami się wydaje, że człowiek nie może żyć bez doświadczeń. Bo jak nie będzie miał doświadczeń, to może łatwo popaść właśnie w to uśpienie. A z uśpienia do odejścia to jest bardzo bliska droga. Jeżeli, bracie i siostro, nie chcesz być celem szatana, czas na pobudkę. Jeżeli chcesz być błogosławionym przez Boga, czas na pobudkę. Jeżeli chcesz mieć słowo, czas na pobudkę. Będzie jedna środa, gdzie będziemy się modlić, gdzie będziemy wołać o to, żeby Bóg miał dla osoby konkretnej słowo. Więc jeżeli ty się nie wymodlisz, powtórzę to, co pastor powiedział. Jeżeli ty tego się nie wywalczysz, to słowa nie dostaniesz. Prawdopodobnie. A co będzie, tak naprawdę to już Bóg zdecyduje. Ale pewne jest to, że mamy się obudzić i mamy wrócić do tego, co było jakiś czas temu. Do zaangażowania, do gorliwości, do modlitw płynących z serca. Do tych modlitw bojujących. Bo zobaczcie, ile jeszcze jest miejsc wolnych. Mimo, że to jest piątek. A jak przeniesiemy się do nowego kościoła, to tych miejsc będzie jeszcze więcej. A to jest czas, żeby zacząć się modlić o tych ludzi. I teraz jak będziecie wracać, to popatrzcie sobie, kogo będziecie mijać, a nie znacie go, to popatrzcie sobie, że jest duże prawdopodobieństwo, że on jest na tej drodze szerokiej do piekła. I o nich też musimy się modlić. Bo wiele może modlitwa sprawiedliwego. A kto jest sprawiedliwy? Ten, który jest usprawiedliwiony krwią Jezusa Chrystusa. I to o tym pamiętajmy. I weźmy sobie to do serca. Modlitwa. To jest czas na modlitwę. Chciałbym, bracia i siostry, przekazać. Amen.